Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Pręski.
To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Witam Państwa po przerwie. Na wstępie chciałem przeprosić, że nie było w zeszłym tygodniu. Państwo pisali do mnie maile, no ale niestety tutaj zmiana pół roku i pewna choroba nas dopadła i nie mogliśmy nagrywać, ale mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się regularnie pojawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiali o stronach internetowych spółek giełdowych. Był taki podcast, Łukasz, pamiętasz? Rok temu nagrywaliśmy, kiedy ocenialiśmy strony w konkursie Złota Strona Emitenta rok temu.
Tak.
Tak, i w tym roku również mieliśmy ten...
czwarta edycja zaszczyt, tego konkursu.
Tak, zaszczyt i przyjemność brać udział w tym, że nie, w obradach jury, że można tak to bardzo ogólnie nazwać, i ocenialiśmy strony. Powiedzmy może, na czym polega ten konkurs, tak bardzo mniej więcej.
Tak, ten konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych czwarty rok z rzędu składa się z czterech etapów. No, polega oczywiście na ocenie stron internetowych spółek giełdowych. Składa się z czterech etapów. My braliśmy udział w drugim etapie, gdzie spółki już przeszły, że tak powiem, takie wstępne sito.
Czy ktoś to już zrobił? Ktoś zrobił za nas to wstępne sito?
Tak, to wstępne wybranie tych nominatów z tej szerszej puli spółek, których jest, no jak już wiemy, ponad 550 na giełdzie w tej chwili.
350 parę na giełdzie, nawet nie wiem.
I 300 chyba 60 albo...
I na New Connectie to już więcej. Nawet nie chcę strzelać, bo tam rośnie w tempie zastraszającym.
Ponad 160.
Ponad 160, a wiesz co, by teraz
tak,
był pierwszy?
308, ponad 380 na GPW chyba, a ponad 160 na New Connectie.
Co chwilę coś debiutuje na New Connectie. Przepraszam, że zrobię taką dygresję. Jak wiesz, to wydajemy biuletyn New Connect i tam zawsze jest takie coś jak raport z debiutów. Nie wiem, czy Państwo obserwują www.ncbiuletyn.pl. Raport z debiutów i było tak, że dwa tygodnie temu nie było żadnego raportu z debiutów. Ja byłem zdziwiony, dlaczego. Okazało się, że to był pierwszy taki dwutygodniowy okres od początku roku, w którym nie było żadnego debiutu. Ja po prostu myślałem, że osoby, które mi przesyłają, tutaj współpracujemy z Certus Capital, oni mi przesyłają, że zapomnieli mi wysłać te raporty z debiutów. To już okazało, że nie było. A mi to, ja napisałem do nich pytanie, dlaczego nie ma tego raportu z debiutów. W życiu nie przyszło mi do głowy, że mogło jakiegoś nie być. A nie był. Pierwszy rok, dwutygodniowy okres od początku roku. Jest, nie wiem, bardzo dużo spółek debiutuje na New Connectie. Nie wiem, ile jest. Łącznie ponad 550 spółek tak, GPW.
Właśnie sprawdziłem, 384 dokładnie na GPW i ponad 160. Tam dokładne liczby.
Dzięki Bogu, że ktoś
debiutuje.
Dzisiaj dzięki Bogu, że ktoś zrobił za nas wstępną selekcję spółek do drugiego etapu.
Tak, tak. Tam były takie podstawowe kryteria, czy po prostu na tej spółce są raporty bieżące, raporty okresowe. Czy w ogóle taki element jest na tej stronie? I dopiero jak spółka z tych wstępnych, tam było sporo tych kryteriów, jeśli posiadała minimum 50% punktów, to była klasyfikowana do następnego etapu.
I do drugiego etapu przeszło spółek
57 i myśmy
wszystkie te
57 spółek z osobna oceniali. My jako tutaj przedstawiciele Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zajmowaliśmy się, tak powiem, takim kryterium, naszym kryterium oceny, którym się kierowaliśmy, było przydatność tych informacji zamieszczonych na stronie, no przede wszystkim w tej sekcji relacje inwestorskie dla inwestorów indywidualnych.
A też zanim do tego przejdziemy, to powiedzmy, bo te strony nie były oceniane tylko z punktu widzenia właśnie tej przydatności dla inwestorów, tak jak powiedziałeś, ale też siedzieli nad tą stroną też przedstawiciele, powiedziałbym, innych zawodów, czyli jacyś graficy, specjaliści od internetu, tam oceniali, czy strona, nie wiem, prawidłowo się klika,
ergonomia. Intuicyjność, że tak powiem.
No, feel and look ogólny.
Wygląd
tej strony, czy ona jest przyjazna użytkownik, estetyka, czy się łatwo po niej nawiguje i tak dalej. To my się tym nie zajmowaliśmy, aczkolwiek ja nie ukrywam, że przynajmniej w moim przypadku miał taki ten ogólny pierwsze wrażenie strony, miało duży wpływ. Czy po tej stronie się łatwo nawiguje, czy ja mogę coś tam znaleźć, to w moim przynajmniej przypadku miał to duży wpływ na oceny, jakiej spółce wystawiałem. Tak? No ale tak jak już tu powiedzieliśmy, my przede wszystkim z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, czyli tak naprawdę powinniśmy byli się skupić i tam generalnie się skupialiśmy na działce relacji inwestorskich. Na tej stronie jest, czy nie ma, że jest, to musiało być, bo gdyby nie było, to by nie przeszło pierwszego etapu, ale jak to tam jest wszystko zrobione, czy łatwo wszystko można znaleźć, nie wiem, czy łatwo się tam nawiguje, czy wszystkie informacje są podane tak, jak my inwestorzy indywidualni byśmy tego oczekiwali.
Dobra. No i jeszcze tak wracając do tego drugiego etapu, gdzie
mieliśmy do oceny 57 spółek, to co ważne, to były spółki, że tak powiem, z przekroju wszystkich, że tak powiem, tych indeksów, tych głównych podziałów, które giełda stosuje na indeksy.
To powiedzmy, jakie były te kategorie, do których klasyfikowano te różne spółki.
Tak, czyli te 57 spółek zostało podzielone na...
Znaczy, podejrzewam, że to wcześniej było 500 parę podzielonych na...
Możliwe. Na różne, ja nie wiem, czy kompletnie wszystkie, bo tutaj, że tak powiem, trzeba było się w regulamin dokładnie konkursów czytać.
To, co my dostaliśmy, to były te kategorie, to były jakie to były spółki?
Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i MWIG40, czyli te największe, bogate strony, czyli tak, w większości, tak? Czyli to były te najładniejsze, najdroższe, innymi słowy mówiąc, bo te spółki oczywiście te inne, strony, inne spółki budżety nie, mają na te sprawy.
Miały pieniądze, żeby wydać te na realizację tych stron.
Tak, następnie były polskie spółki z SWIG-u 80.
Trochę mniejsze.
Tak, troszeczkę mniejsze. Później spółki nienależące do tych trzech głównych indeksów, czyli no tam z WIG-u bądź poza WIG-u.
Pozostałe.
Następnie polskie spółki z New Connectu, z rynku naszego rynku alternatywnego i wszystkie spółki z wszystkich indeksów, spółki zagraniczne. To była ta piąta kategoria. Także sporo tego było do oceniania, sporo spółek i najprawdopodobniej te spółki, które przeszły do tego trzeciego etapu, ponieważ już wyniki były na początku października, będą wyniki trzeciego etapu, tam już są te najlepsze spółki. 15
spółek przeszło łącznie. W każdej kategorii po 3.
Z każdej kategorii po 3 spółki.
To na koniec wymienimy tutaj, tak? Zasłużyły, to wymienimy. Dobrze, ale to teraz powiedz, Łukasz, jak ty oceniałeś, w sensie na co ty najbardziej zwracałeś uwagę, że też, nie wiem, to państwo, jeżeli macie jakieś swoje pomysły na przyszłość, na co co jest najważniejsze według państwa na stronach internetowych spółek, to no to powiedz, tak? Co tobie się najwięcej rzucało w oczy, jakich błędów, za co najwięcej obcinałeś punktów, a co na przykład zwróciło swoją uwagę, że jest poprawnie zrobione, że dobrze tak powinno być?
To znaczy, no tak jak wspomniałeś wcześniej, my skupialiśmy się najbardziej na zawartości merytorycznej zakładki relacje inwestorskie. No i tam, co bardzo uderzało, że tak powiem, w moje tutaj postrzeganie, moje tutaj jakby to, co ja oczekiwałbym po zawartości tej części strony internetowej spółki giełdowej, to były, ja rok temu i dwa lata temu również na tą kwestię wspominałem, czyli na dane finansowe, na publikację danych finansowych, przeważnie w formie tabelki.
Właśnie, bo to powiedzmy takie, powiedziałbym, skonsolidowane dane finansowe.
Dokładnie.
Wybrane dane finansowe, najważniejsze dane finansowe. Takie,
tak.
Nie wszystkie możliwe dane finansowe, bo to trzeba było przeczytać po kolei wszystkie raporty okresowe, tak, okresowe, jakieś tam wyniki roczne i tak dalej, tylko ta tabelka, która mieści się na ekranie komputera, tak, o rozdzielczości 1200x800, porywasz do półtora ekranu dwie tabelki i tam są naprawdę wybrane dane finansowe, przychody, koszty, tak, tak. Zysk brutto, zysk netto i tak dalej.
I później kilka wybranych wskaźników.
Tak, kilka wybranych wskaźników i to za ostatnie okresy i w porównanie do kilku poprzednich. Tak,
Wszystkim właśnie to ta kwestia, czyli z publikacji z tych kilku, no minimum tych 5 lat, tak, żebyśmy potrafili zobaczyć tą tendencję, czy ta spółka...
Lepiej, gorzej w tej spółce.
Czy teraz ma, powiedzmy, wskaźnik rentowności kapitału własnych 20, no ale wcześniej miała 80 i to jest tendencja malejąca, tak? Jakieś, powiedzmy, tendencje, trendy.
Czy te przychody rosną, czy te przychody maleją.
Tak.
To ja też zwracam na to uwagę.
I tutaj plik w Excelu.
A po co ten plik w Excelu?
Plik w Excelu do tego, iż no ja bym chciał sobie sam tych analiz dokonać i łatwo można by było nawet sobie sam własny model wyceny takiej spółki. Jak ktoś ma swój, może korzysta z jakichś założeń DCF-u.
Tak. W sposób brutalny, żeby nie musiał tych danych ze strony internetowej
przepisywać. Excela, tak. I tak jak ja zawsze wspominam, to ta strona internetowa, informacje zawarte na tej stronie internetowej są no nie wiem, no tym źródłem, tym z którego są te najbardziej wiarygodne informacje przez inwestorów pobierane, tak? Ja mogę pobrać sobie dane finansowe, nie wiem, z bankiera, z innych z Onetu, z innych serwisów, tak? Natomiast uważam, że nie wiem, wypowiedzi na forach i tak dalej, uważam, że jeśli już zaczerpnę informacje właśnie z tej ze strony ze spółki, to jest, że tak powiem, najbardziej wiarygodne źródło i na tych danych mogę poprzeć swoją decyzję inwestycyjną.
Wiesz co, a ja czasami lubię korzystać z takich właśnie zagregowanych źródeł, typu na przykład jak bankier, jak już przywołałeś, bo tam każda spółka generalnie wygląda tak samo. Wiesz o co chodzi, jak wyświetlę sobie spółkę X, już znajdę, aha, tu jest tabelka z danymi, tu jest tabelka z czymś tam, jak wyświetlę sobie spółkę Y, to wiem, że to będzie teraz tak samo zorganizowane.
No i to jest właśnie super analogia do tego, co rozmawialiśmy dzisiaj rano,
jak
do tego, jak wygląda, powinna wyglądać
ogólnie
strona spółki giełdowej. No to, czyli jest sekcja relacje inwestorskie i w tej sekcji relacje inwestorskie jest podobny układ.
Tak, no to powiedzmy już zakładek. Państwu, o czym dzisiaj w kuchni rano rozmawialiśmy.
Otóż może
nie wszyscy wiedzą. Otóż rozmawialiśmy o tym, kłóciliśmy się, mamy tutaj odmienne zdania, jak powinna być zorganizowana sekcja relacje inwestorskie. No i ty uważasz, że...
No, że powinna być zorganizowana, powinna występować. Na stronie spółki giełdowej oprócz, nie wiem, oferta, bo oczywiście spółka świadczy jakieś usługi, oprócz opisu o spółce, co jest nie tylko oczywiście dla inwestorów, bo ta spółka to oczywiście też ma kontrahentów, ma klientów i tak dalej. Powinna być wyodrębniona sekcja dla inwestorów, gdzie są informacje specyficzne dla tej grupy docelowej odbiorców informacji publikowanych przez spółkę. I tam inwestor, omijając całą pozostałą część strony, co mu jest do niczego, że za przeproszeniem, niepotrzebne, tam wchodząc w tą sekcję wie, że tam znajdzie informacje o raportach bieżących, że tam się zapisze na newsletter, że tam znajdzie kontakt
Mówiąc wprost, na pierwszym ekranie, jak ktoś wchodzi www.spółkagiełdowa.pl, tak, wchodzi, to na pierwszym ekranie powinien gdzieś znaleźć relacje inwestorskie, tak? Inwestorzy dla inwestorów.
Różnie.
Tak? Może nazywać się jakkolwiek. Klika i tam jest w sposób...
I tam ma, że tak powiem, to menu, no tam tak, już abstrahując od tego, że to powinno być według jakichś tam standardów, że to powinno być po lewej stronie.
A to tym się już zajmowali inni już.
Ja tak by tutaj ocen za to nie ucinałem, natomiast w tym menu powinien być mniej więcej skład, mniej więcej kolejność powinna być analogiczna jak do spółek.
Moje zdanie jest takie, że po części się z tobą zgadzam i powiem, kiedy się zgadzam. Zgadzam się wtedy, kiedy na przykład spółka jest, powiedziałbym, bankiem. Tak, że wchodzę i tam jest wszystko. Otwórz konto osobiste dla firm, weź kredyt hipoteczny, weź u nas karty. To jest po prostu oni produktów dla takiego klienta, który wchodzi na stronę, mają 1529. Mnóstwo. Tak? I wtedy faktycznie, żeby się w tym nie zagubić, powinno być przycisk relacje inwestorskie, klikam i przychodzę już na stronę, gdzie są tylko i wyłącznie relacje inwestorskie. Tak? Czyli tam te wyniki, raporty bieżące, kontakt relacji i wszystko i tak dalej. Natomiast tu podam mój żelazny antyprzykład, kiedy się z tobą nie zgadzam. I tutaj przykładem jest spółka Credit Inkasso, ale lubię te strony nie dlatego, że robił ją nasz wspólny kolega, tylko dlatego, że ta spółka nie ma tak naprawdę produktu, który jest skierowany do kogoś, kto wchodzi na ich stronę. No tak, to... jest to tak spółka, która zajmuje się tam ściąganiem wierzytelności, tak? Więc tam tak naprawdę ktoś, kto wchodzi na tę stronę, kto jest ich, powiedziałbym w cudzysłowie, klientem, powinien móc znaleźć kontakt, chce zapłacić pieniądze, tak? Oddać państwu pieniądze, jak znaleźć kontakt. To jest inna rzecz, którą powinien znaleźć i tak naprawdę cała strona może być poświęcona relacjom inwestorskim. To są rzadkie wyjątki. Rzadkie wyjątki, bo generalnie spółki raczej mają produkty, które jak ktoś wchodzi, to chciałby podać dobrze, to chciałbym kupić od państwa ten produkt. To gdzie to jest? Tak, generalnie spółki raczej tak mają, no ale są te nieliczne wyjątki, gdy spółki tak nie mają i wtedy ja twierdzę, że może być inaczej.
Znaczy, no to tak już, no po części oczywiście również się zgadzam jakby z tą koncepcją, natomiast ja bym popatrzył na to z tej strony. Jest te kilka tych wyjątków i mi się wydaje, że te wyjątki powinny być dostosowane do mimo wszystko tej całej
reguły.
Do tej reguły, tak? To pomimo tego, że jak już wspominając o tym Credit Inkasso, że tam rzeczywiście, no, nie byłoby, powiedzmy, do tych zawartości tych innych zakładek, tak? No do właśnie. Oferty, no nie byłoby nie tam, nie byłoby tam czegoś. Znaczy, no można było oczywiście jakieś analizy branżową zrobić, czym w ogóle
to powinno być. Ale to powinna być,
i tak dalej, i tak dalej.
Powinna być w relacjach inwestorskich, bo takie analizy branżowej szukają inwestorzy. Tak, a właśnie, jak już to wiesz, to może przejdźmy do tego, co jeszcze my uważamy, że powinno być, a jest nam, no nie wiem, niedopieszczone na tych stronach, albo na co my zwracaliśmy uwagę. Jak już tutaj wywołałeś do tablicy, to czego ja nie widziałem, to jest właśnie te analizy branżowe. Mhm. Tak, tutaj w najnowszym akcjonariuszu, bardzo Państwu polecam, jest artykuł pana Piotra Biernackiego, który zwraca uwagę, że w zachodnich relacjach inwestorskich, na zachodzie, bardzo często w prezentacjach dla inwestorów to ponad pół prezentacji jest nie o spółce, a o branży, w jakiej spółce działa. Po to, żeby inwestor mógł zobaczyć, czy ta branża się rozwija, zwija, jest
taka pozycja, czy ta spółka jest tej branży.
Lepsza od branży, gorsza od branży i tak dalej, i tak
jaki
dalej.
Jaki kawałek tortu, że tak powiem.
Tak, czy mają 20% rynku, 5%, połowę i tak dalej. To zajmuje mnóstwo miejsca. To w Polsce tego, no nie chciałbym użyć słowa nie ma. Tak? Nie chciałbym, bo zapewne teraz tutaj przedstawiciele spółek, którzy to mają na stronie, ale jak to u nas jest? Jest tego mało. Jest tego mało, a jeżeli jest podane, to jest podane w formie bardzo hermetycznej z mojego punktu widzenia. To powinno być dla osoby, jeżeli mam taką radę dla Państwa z relacji inwestorskich, którzy to wykonujecie tego typu analizy branżowe i przygotowujecie, dajcie na stronie, dajcie przydać się swojej babci. Jeżeli te babcie zrozumieją, to znaczy, że to można umieścić na stronie, bo to będzie wtedy zrozumiałe. Czyli to jest jedna rzecz. Co jeszcze tutaj? Na co ja
zwracałem? No to również wyszukiwarki raportów. Właśnie. Także jak się wchodzi, powiedzmy, już klikając w link relacje inwestorskie, raporty bieżące.
Bardzo ważna rzecz,
tak powiem, wysyp tych informacji, gdzie no nie jest to, po pierwsze tam abstrahując od tam przyjemności dla oka, ale nie jest to usystematyzowane jakoś tak.
No bo czasami jest tak, że spółka
ciężko po prostu wyszukać coś,
siedem raportów bieżących rocznie, wtedy nie ma problemu, to się mieści na jednym ekranie, a czasami spółka produkuje 107 raportów rocznie, tak? No i wtedy jest, fajnie by było mieć wyszukiwarkę, nie wiem, po datach, po słowach
po miesiącach, nawet po miesiącach, minimum po miesiącach.
Podzielone tak? Jakoś na miesiące.
Tak, na miesiące i lata, to jest oczywiście to mówimy o brakach, to się braki oczywiście nie na wszystkich, nie w przypadku wszystkich. Były spółki bliskie naprawdę ideału. I podział na lata i na miesiące uważamy tutaj za minimum.
Za niezbędne minimum.
Niezbędne minimum, tak. Ale bardzo ciekawymi pomysłami było również podział raportów, taka wyszukiwarka ze względu na że tak powiem...
Tematykę,
tak. Czego ten raport dotyczy.
Jakieś raporty dotyczą walnych
zewnętrznych, fuzje, walne, nie wiem,
korekty wyników,
znaczące umowy i tak dalej. Tak? No to fajna sprawa.
To w szczególności przy dużych spółkach, które produkują tych raportów bardzo dużo. To jest fajne. Dobrze, to teraz ja zwrócę uwagę na mój konik, który, że tak powiem, już rok temu mówiłem, ale to powtórzę go z uporem maniaka. Ja zawsze szukam, że tak jak już wchodzę na stronę, że jesteśmy przy raportach bieżących, na czytniki, czy jest czytnik RSS. Znaczy nie czytnik, tylko czy jest kanał RSS podpięty do raportów, w szczególności do raportów bieżących. Bo jeżeli ja jestem
okresowych
oczywiście. Jeżeli ja jestem inwestorem indywidualnym i śledzę jakąś spółkę, a powiedzmy sobie, no robię również w życiu co innego i śledzę spółek 7, to nie mam czasu, żeby wchodzić na każdą z tych, a 7 to jest mało podejrzewam.
To jest mało.
Ty śledzisz więcej pewnie,
no,
tak?
Troszeczkę więcej.
Właśnie. To nie mam czasu, żeby wchodzić czy jakaś na, nie wiem, na raportem każdą stronę codziennie tam przyglądać i tak dalej. Chciałbym móc ten kanał RSS móc zasubskrybować i patrzeć, czy jakiś tam choćby raz dziennie sobie zajrzeć, czy jest nowy raport bieżący i zwracam na to uwagę bardzo i wiem, że rok temu to było tak średnio i w tym roku
już jest lepiej.
Jest lepiej, ale powiedziałbym wciąż niedoskonale.
No i to jest, nie wiem, czy o newsletterach też wspomnieć.
Ty jesteś fanem newsletterów.
Tak,
ja się systematycznie wypisuję z różnych newsletterów, mam tego za dużo, przechodzę na to, żeby mieć wszystko w programie, którym jest moim czytnikiem RSS.
Także... Tak, czyli to bardzo, bardzo, że tak powiem, podobna działka, kanały RSS i newsletter, czyli
powiadamianie
na bieżąco, inwestorzy chcą być na bieżąco z informacjami, a naprawdę nie mają czasu śledzenie poszczególnych serwisów spółek.
Tak, to jakiś apel do przedstawicieli tych relacji inwestorskich, państwa, którzy tworzą te serwisy, inwestorzy, no mimo tego, że państwa strony czasami są piękne, no nie chcą tam wchodzić codziennie i tak dalej, bo to w tym czasie robią swoje rzeczy zawodowe, jakieś metoda powiadamiania. metoda powiadamiania od, powiedziałbym już taki tradycyjny typu newsletter, do minimalnie bardziej nowoczesnych typu RSS. No i są już spółki, które, że tak powiem, to moje ulubione media społecznościowe uruchamiają i czasami jakieś mają jakieś konta na Twitterze, Blipie i tam Facebooku i tam również wypychają swoje raporty bieżące. Mhm. Bardzo fajnie. Dobry kierunek.
Jeszcze mała tutaj, że tak powiem, dygresja. Jak już powiedzmy w formie na przykład tego newslettera te informacje są publikowane, to w przypadku kilku spółek, z których subskrybuję te informacje poprzez newsletter, informacje dostaję za późno moim zdaniem w stosunku do publikacji tego raportu na przykład w serwisie PAP-u. Tak?
Jaki to stres jest czasowy?
To jest nawet do dnia dochodzi.
To za dużo, bo to w tym samym dniu powinno być.
Tak. No już tam nie mówię, że spółka wypuszcza powiedzmy do ESP informacje o 12.05, a o 12.06 ja mam dostać maila.
Tak, no to już może nie ten, ale no w przeciągu powiedzmy tam kilku godzin myślę, że
ten sam dzień jest moim zdaniem dobrym standardem, żeby tak było.
W tym newsletterze mi się tak przynajmniej wydaje, że chodzi o to, żebym ja na bieżąco był z tymi informacjami. Że jak ja bym chciał dostawać paczkę informacji po kilku dniach, to bym sobie zarzucił jakiś newsletter miesięczny, tak?
Tak jest. Po to są te raporty bieżące, po to jest ten wymóg prawny, że spółka powinna informacje znaczące podawać te 24 godziny od momentu powzięcia informacji, to po to to właśnie jest, tak? To powiadajmy tego inwestora równie szybko. Wiesz, jak już jesteśmy przy raportach bieżących, to na co ja zwracam uwagę, to czy te raporty, jak one są prezentowane, nie wiem jak ty lubisz, ja lubię mieć sporą część raportu na ekranie, tak? Ale oprócz tego oczywiście to najważniejsza rzecz, ona musi być w jakimś pliku PDF, gdzieś takim, żebym nie musiał szukać tego pliku podana, ale jeszcze też chodzi mi o to, żeby ten raport był w jakiejś tam części, nie mówię, że w całości, ale w dużej części, zajawka, żebym ja wiedział, o czym to jest.
Tak.
Żebym nie musiał, nie, że jest raport bieżący numer jeden przez tam, nie wiem...
Że podpisaniu aneksu do umowy z bankiem, no to...
Nie, ale no, wiesz, no, 2010 łamane przez 09 łamane przez 01. I nie wiadomo, czym jest ten raport, tak? No. Muszę ściągnąć, ja już mam na swoim komputerze naprawdę za dużo plików PDF. Ja bym mógł zobaczyć, o czym jest ten raport, bo to jest faktycznie, że czasami raport, no nic nieznaczący, nie chcę go ściągać. Że mógł jakaś zajawka i plik PDF, to naprawdę byłoby bardzo, bardzo, bardzo miło. Także to ja na to bardzo zwracam uwagę. Czyli RSS i sposób zorganizowania raportów bieżących, jeżeli spółki to miały dobrze zrobione, to u mnie dostawały dużo punktów. Tak, przede wszystkim. Dobra, na co jeszcze
patrzyliście? No i tutaj z kolejnych elementów można wspomnieć o braku kontaktu do działu relacji inwestorskich.
A to też jest mój konik.
Tak, co się wydaje w tej chwili już, że tak powiem, standardem, już, że tak powiem, takim minimum, tak? Czyli ta osoba specjalnie, że tak powiem, wydelegowana, zajmująca się kontaktem z komunikacją z inwestorami.
Zresztą w małych spółkach, jak to jest New Connected, często jest ktoś z zarządu. Ale nie szkodzi, niech będzie.
Tak, niech będzie, ale niech będzie ta osoba wymieniona tak, z imienia, nazwiska, żeby można było napisać do tej konkretnej osoby, a nie na
biuro na sekretariat, giełdowa.pl albo jeszcze gorzej, wypełnij formularz na stronie.
Tak.
Bo to nie wiadomo już w ogóle czasami, czy to działa, czy to nie działa ten formularz i tak dalej.
Wracając tutaj jeszcze do tego pierwszego etapu, tam było właśnie oceniane również to, czy jak, przeczytam może dokładnie, przytoczę, jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pośrednictwem stron internetowych.
Wiesz, się
tak? Czyli tutaj w pewien sposób gdzieś to było zbadane. Za to było sporo punktów.
Ja rozmawiałem z przedstawicielem jednej spółki, no małej spółki giełdowej, tu nie powiem jakiej, który śmieje się, że jedyne pytania, które zadają, to przychodzą na jakiegoś takiego maila korporacyjnego, to są jakieś prowokacje z prasy albo z SEG-u, albo z SI. Tak. Że on innych nie dostaje od inwestorów indywidualnych, albo generalnie bardzo mało, a jak przychodzi jakieś takie pytanie, to na 99% jest to, nie wiem, Puls Biznesu robi takie, czy spółkę podają, czy Parkiet robi, albo właśnie SEG robi to badanie, czy my też raz na jakiś czas bawimy się prowokacje kontrolowaną.
I wtedy tutaj właśnie mamy informację również naszego kolegi ze spółki giełdowej, że to ona taką informację bardzo szybko odpowiedzieć.
Tak jest, bardzo szybko. On dostaje, tak jest natychmiast, bo trzeba odpowiedzieć, bo na pewno jest jakieś badanie.
Poza stoperem,
Tak, tu jeszcze raz do tych kontaktów, to też imię, nazwisko, mail, telefon jest bardzo dobrze, a nie proszę na maila kontakt małpa.
I tutaj się spółki, czasami spółki takie duże, no ja kojarzę przykład Banku Millennium, tak, że to że tam dlatego nie jest ten dokładny numer telefonu i ta osoba wyszczególniona że tak powiem z maila i tak z numeru telefonu, czyli bezpośrednio, bo by było atakowana, by była, takie są, że tak powiem, kontrargumenty tego niezamieszczenia tych informacji.
Ale
na stronę,
w naszej innej zaprzyjaźnionej spółce PBG jest cały zespół, bo to już w tych dużych spółkach, powiedzmy sobie w 20 to już nie jest jedna osoba do relacji inwestorskiej, tam już często jest zespół osób, które się tam zajmują inwestorami, to żeby nie było wątpliwości, nie tylko indywidualnymi. Oni się najczęściej zajmują przede wszystkim instytucjonalnymi, produkują jakieś raporty, zestawienia i tak dalej, organizują roadshow prezesa po Stanach Zjednoczonych, no ale generalnie jest to zespół i do wszystkich jest podany tak, jakiś tam dyrektor działu, 3-4 pracowników, ty kojarzysz, że tak jest w telekomunikacji polskiej, kojarzysz, że tak jest bodajże w Orlenie, w PBG tak jest na pewno.
Wiem, że w PBG tam są dwie osoby, ale jedna jest na pewno rzecznikiem też pracowym.
Tak, no tak, ale jest to osoba, która też zajmuje się
komunikacja ogólnie z otoczeniem, tak? Czyli niekoniecznie z inwestorami, ale też z mediami.
Tak, więc tutaj ten argument o tym, no ale tak to jest, że, ale przynajmniej nie rozumiem, przecież raz na kobietę nie ma, bo za dużo ludzi by dzwoniło?
Znaczy, tak to w pewien sposób było argumentowane.
No ale na tym to polega, to chyba dobrze, że jakieś zainteresowanie inwestorów dzwonią, pytają, to chyba o to chodzi, znaczy, że działy dobrze wykonują swoją pracę, jeżeli tam dużo ludzi chce atakować, dopytywać i nie wiem,
no to generalnie ciągnie informacje. Wydźwięk nie będzie taki, że my jesteśmy za tym, żeby było jednak zamieszczone, tak? Bezpośrednio do konkretnej osoby.
Otóż to.
Dalej, idąc, to będzie historia, ja przynajmniej zwracałem na historię operacji na papierach, czyli prawa poboru, splity, dywidendy, tak, kiedy było, czy coś planują, czy jakieś kolejne emisje, kiedy były i tak dalej, tak, żeby po prostu inwestor też mógł wiedzieć, czy ta spółka, powiedzmy, rozwadnia kapitał, tak, w przypadku spółek, że tak powiem, związanych z branżą paliwową na naszej giełdzie, tam już powoli brakuje literek.
Też śmieją się, jak to będzie Petrol Inwestie, tak?
Tam już później jest z tego
co wiem, AA, no. AA czy A1 będzie?
Albo A1, chyba
A1, tak. B1, no to tak. No to też jest ważne, że to jest fajne, w szczególności jak ktoś kupił jakiś papier 10 lat temu i zastanawia się, to było, czy ten niski kurs wynika ze splitu, czy może była bezcen na tym papierze. No.
I to jako to właśnie tak jak wspominając już któryś raz z kolei, to najbardziej wiarygodne źródło informacji strona spółki giełdowej, tamte informacje powinny się znajdować.
Tak, ja powiem teraz tak z drugiej strony, powiem ci na co nie zwracałem uwagi, co dla mnie w ogóle nie brałem tego, to było dla mnie ani na plus, ani na minus, to wiem, że też się różnimy. Ja na przykład nie żądam od spółki tego, żeby na stronie, nie wiem, gdzieś na pierwszej stronie relacji inwestorskich, czy generalnie łatwo dostępne, żeby były notowania. Mi to jest niepotrzebne. Ja nie wchodzę na stronę internetową spółki celem tam sprawdzenia, czy jest tam wzrost, czy spadek, tylko ja to generalnie patrzę w jakichś innych serwisach, gdzie mam wszystkie spółki naraz.
No, czyli wykresy generalnie.
Wykres. Jest mi to kompletnie do niczego niepotrzebne. Chyba, że tak jak pokazywałeś tutaj przykład mi przed, zanim rozpoczęliśmy jakaś spółka, to fajnie, tak. Może powiedzmy, to pochwalmy jedną
spółkę. Dość fajny tutaj pomysł. No, nie, to
jest energomontaż, tak?
Energomontaż południe i to niekoniecznie tylko na tej stronie, tak powiedzmy z tego, co ja kojarzyłem, to na tej stronie znajduje się dość ciekawa propozycja prezentacji właśnie tych notowań.
Wykres jest, ale na ten wykres jest naniesiona.
Na ten wykres są nałożone, że tak powiem, porównanie do tych głównych indeksów, tak? Czyli spółka jest z branży budowlanej, to porównuje swój kurs do WIG-u budownictwo, do SWIG-u 80, w którym się znajduje i do całego rynku indeksu WIG. I co ciekawe, można wybrać dowolny horyzont czasowy i można na ten horyzont czasowy nałożyć raporty bieżące, które były publikowane.
Właśnie, to jest dla mnie ta cenna informacja. Kiedy pokazywały się jakieś raporty, tak? Bo
tak, nawet nie, że kiedy się pokazywały, tylko jak można, że tak powiem, wybadać w pewien sposób, jaki pewien raport może mieć przełożenie na kurs.
To
tak?
Mi właśnie chodzi, że nie muszę tego ręcznie sobie gdzieś tam patrzeć w kalendarzu i teraz tutaj na wykresie, tylko mam to nałożone, tak? Że mam raporty właśnie jakieś tam, kiedy publikowały się, dokładnie w którym miejscu to jest na wykresie. Fajne. Okej, bo gdyby taki sam suchy wykres, no to ja sobie mogę wszędzie sprawdzić. Tak. Ale takie, że to już jest połączone z czymś właśnie, nie wiem, to co powiedziałeś wcześniej, z jakimś kalendarium wydarzeń takiej w spółce, czy publikacją kolejnych raportów okresowych bieżących, no to jest fajne. To jest jakaś wartość dodana, że ja tego ręcznie nie muszę robić, ktoś to zrobi w spółce za mnie, to mi się podoba. Dobrze, wiesz co, to proponuję, żebyśmy pochwalili te 15 spółek, które przeszły przez nasze ostre tak, sito, to znaczy nie tylko nasze, no ale między innymi nasze i wymieńmy je i powiedzmy, to nam się te strony najbardziej podobały i dlaczego. Czyli tak, z tej puli spółek, polskie spółki, tych największych, polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i MWIG40, do trzeciego etapu konkursu Złota Strona Emitenta przeszły spółki Asseco Poland, PBG i Orlen. no wszystkie trzy duże, bogate spółki, one miałyby słabe strony internetowe, to miałby mieć, tak? Ale mają dobre, tam wszystko jest porządnie zrobione, także chwalimy. Palimy? Dobrze, druga kategoria. Polskie spółki należące do SWIG 80 i tam mamy ATM, Komar, Hydrobudowa Polska. Kojarzę wszystkie trzy. Tak z pamięci, jak przeglądałem, też wszystko
ja na tych tutaj stronach jest bardzo poprawnie. Z tego, co pamiętam, to ja z nie wszystkimi, no oczywiście to my byliśmy jednymi z jurorów, tak? To nie są oczywiście nasze w stu procentach.
Ja mam w czwartej kategorii przy New Connectie. Nie zgadzam się dramatycznie z jedną ocen i powiem to za chwileczkę na głos. Dobra, przejdźmy do trzeciej kategorii. Polskie spółki notowane na giełdzie, nie należące do wyżej wymienionych indeksów. No i to jest BNP Paribas Fortis.
Z tymi polskimi spółkami to tu się chyba troszeczkę...
No taki tam Getin Nobel, tak? Uh-huh. I Kredyt Inkasso, tak? Którą stronę robi, tak już mówiliśmy, nasz kolega. I to jest to, co ty się nie zgadzasz, a ja się zgadzam. Że ta strona jest dobra. No dobrze, i teraz kolejny. I te wszystkie trzy mam w pamięci, że wszystko okej. Okay.
Wszystko, no okay. Ja tak dobrze nie pamiętam.
Nie, wiesz co, bo jak już zacząłem wyniki, to sobie podejrzałem jeszcze raz te trzy strony i popatrzę, okej, faktycznie ta strona była dobra, tak? No dobra, kolejna kategoria, polskie spółki notowane na rynku alternatywnym New Connect. No i to mamy co? Grupa ADV, LUK i Telepolska. Co to jest to ostatnie? Tego ja nie kojarzę. Kliknij to jest
telekomunikacyjne.
Telepolska Holding, tak? Mm-hmm. A to jest nowe jakieś, bo to...
Tak, ja
tę stronę widziałem po raz pierwszy w momencie, kiedy ją oceniałem. Nigdy nie byłem na niej wcześniej. Ale bardzo fajnie. I to jest właśnie to miejsce, z którym ja się jednym nie zgadzam się z Lugiem. Z Lugiem, o ile ta strona, jak się wejdzie na tę stronę, jest śliczna. Śliczna, tak, pięknie wygląda, więc jak ktoś wchodzi na nią po raz pierwszy, a nie jest inwestorem, to może być, ale piękna strona i tak dalej. To, co mi się bardzo nie podoba, to że muzyczka gra na tej stronie. No ale to jest moje tam, okej, można ściszyć sobie komputer, muzyczka gra, ale,
no
ale z
ja
punktu
z
widzenia...
Z tego, co pamiętam jeszcze, to nie mogłem, że tak powiem, od razu odnaleźć sekcji relacji inwestorskiej. Ona jest po lewej stronie, jak już powiedzmy ktoś już wie, że tam jest.
Jest na pierwszym ekranie, ale w menu głównym. Ona nijak nie jest zorganizowana tak, jak ty chciałbyś, żeby była zorganizowana, czyli według pewnych standardów, czyli tu nie wiem, trzeba dobrze poszukać. O, przypomniałem sobie, że a propos spółek Connectu, za co ja zdecydowanie obcinałem punkty, jeżeli ktoś miał działkę raporty bieżące zorganizowaną tak, że jak się kliknęło na jakiś raport bieżący, to przenosiło do strony newconnect.pl.
Tak.
Że te raporty nie były na ich stronach, tylko generalnie były w zewnętrznym serwisie. Okej, bardzo wiarygodnym newconnect.pl, ale jednak ja bym chciał, żeby to było na stronie
spółki. W tych PDF-ach, tak? Czyli na jakimś tam powiedzmy niewielkim
to,
już
to nie jest jakiś
kosztem. Podobnie było z notowaniami też.
I tak
często
siedzi,
też przerzucało na stronę właśnie newconnect.pl. Mhm.
Dobrze, trzeba pochwalmy jeszcze ostatnią kategorię. Wszystkie spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, te zagraniczne. I co tu jest? To pierwsze?
CDC,
to jest Cinema City i Kulczyk Oil Ventures.
Tak, no i tutaj ja jestem, że tak powiem, no nie, może nie zafascynowany, ale bardzo, bardzo mi się podoba.
Znaczy tak, chcielibyśmy tutaj publicznie pochwalić spółkę Cinema City. Ja przychylam się do twojego zdania, ona uważa, że jest...
Bardzo, bardzo duży plus za prezentację i materiały, że tak powiem, i wideo, i inne z wydarzeń IR-owych. Bardzo, znaczy taki doceniam bardzo mocno starania spółek. W przypadku PPG również były prezentacje inwestorskie, czyli przedstawienie w taki sposób właśnie skondensowany, taki syntetyczny tych najważniejszych informacji branżowo.
Prezes, bo ktoś tam ze spółki z kim się spotyka, z jakimiś inwestorami, gdzieś jakąś prezentację ma wyświetloną przed sobą, to żeby ta prezentacja potem się znalazła na stronie.
Super jeszcze, jak jest jakaś relacja wideo z walnych, jak jest relacja wideo właśnie z takich wydarzeń IR-owych. To bardzo, bardzo, znaczy podwyższałem ewidentnie za takie
właśnie,
tak, za takie kwestie oceny. Ja jako inwestor bardzo takie coś doceniam, ponieważ jeśli ja bym miał, tak jak traktujemy na przykład raporty roczne jako takie kompendium wiedzy na temat spółki, tak, że tak tam przeczytasz ten raport roczny, to powinieneś bardzo
generalnie
dobrze
wiedzieć,
rozpoznać.
Generalnie wiedzieć, co się w tej spółce dzieje.
Tak, generalnie wiedzieć, tak. To tam to oczywiście raport ten roczny, to troszeczkę poświęcisz czasu na to, żeby go przeczytać, a jakbyś chciał tych 550 spółek przeczytać, to byś troszeczkę...
No to generalnie musiałbym się tylko tym w życiu zająć.
Tak. Albo... A jeśli chodzi o te prezentacje, naprawdę w sposób skondensowany, najważniejsze informacje, w przystępny sposób, taki
no znaczy też, to, też, zgadzam się, to powinny być te prezentacje i one jeszcze faktycznie powinny być tak pisane, bo zupełnie co innego jak jest prezentacja i ktoś mówi, tak, wiesz, jest załącznikiem do prezentacji jest mówiący, to powinna być inaczej skonstruowana prezentacja niż prezentacja zamieszczona w internecie, która ma być prezentacją samobieżną. Bo wiesz, tak informacji, prezentacja ktoś mówi, no tam nie musi być wszystkiego, powiedziałbym, z zdaniami oznajmującymi napisane, tak? Bo to trochę nieładnie wygląda, jak prezes zarządu czyta z tablicy. Ale jak jest prezentacja w internecie zamieszczona już dla inwestorów, którzy sobie ściągają, no to ona powinna być uzupełniona, o troszkę więcej informacji, troszkę więcej treści tam powinno być. Także to też zwracam uwagę, żeby te prezentacje, które się już umieszcza w internecie, z jakimś tam komentarzem, troszkę bogatsze powinny być niż takie, które się gdzieś wygłasza. Jeszcze tak jak jesteśmy przy raportach bieżących, tutaj to Państwo tego nie widzą, ale tutaj na tym stole, tutaj przed nami jest jakiś stos raportów bieżących. Co to jest?
Raportów rocznych.
Rocznych. Tutaj to będziecie...
Tak, to jest kolejny konkurs, w którym przedstawiciele tutaj Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych dają, że tak powiem, swój głos, zasiadają w jury. To jest najlepszy raport roczny. To jest organizowane przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich. Nie, przepraszam. Przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Oni podobną nazwę mają też. Tak. I literki P i oraz R się w nazwie w skrócie przewijają. Także, tak.
No, i to też jest któryś to powiemy rok z rzędu. Tak,
to przepytam cię za jakiś czas, jak już ten stos tutaj raportu, który tutaj leży, uda wam się przeczytać, tak, to przepytam. No i tutaj podzielimy się z Państwem wrażeniami.
Pierwszych, że tak powiem, wrażeń to PBG znowu, że tak powiem.
Nie mów, to potrzymamy.
Tak, dobrze, to przepraszam.
Potrzymamy niepewności, także.
Przepraszam.
Dobra, Łukasz, masz jeszcze coś do pytania, to chciałbyś się podzielić jakimś wnioskiem końcowym. Jest lepiej czy gorzej niż w zeszłym roku?
Na pewno jest zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej, widać, że spółki no, kładą nacisk, aby po prostu istnieć w tym internecie. Jest jeszcze sporo do zrobienia, natomiast no jest progres.
Ja też to widzę, jest ten progres. Znaczy to też zwracamy uwagę znowu tak przedstawicielom relacji inwestorskich. To wychodzi choćby z naszych badań, tak? Chociaż z zeszłorocznego ogólnopolskiego badania inwestorów, gdzie jest na pytanie co najbardziej, skąd inwestorzy czerpią te informacje, no generalnie czerpią je z internetu, na to najbardziej zwracają uwagę.
86% inwestorów tak mówi.
Tak, więc to zarzucenie dzisiaj dobrej strony internetowej to odbije się szybko, na notowaniach, na kursie, na wszystkim. Musi być dobra strona internetowa spółki giełdowej. No tak to niestety jest skonstruowane, tak spółki muszą mieć dobre strony. Znaczy ja też zauważam progres, aczkolwiek nie określiłbym tego progresu słowem olbrzymi.
Nie jest to skok milowy.
Jest tak? To postęp, te strony są coraz lepsze, aczkolwiek no, jest dużo spółek, gdzie jeszcze no, można pracować. No?
Cieszy... Tak jakbym powiedział jeszcze taką na koniec taką wskazówkę dla tych spółek, które nie, powiedzmy nie przeszły tam do tego ostatniego etapu, bądź dopiero konstruują, tak? Dopiero są na etapie konstrukcji tych swoich serwisów, to no taką powiedzmy bardzo, bardzo prostą. Nie analizowałem, że tak powiem, tego długo wcześniej.
To proszę po prostu... To będzie twoja wiedza ekspercka.
Tak, proszę. To już wiedzę się z Państwem tutaj kuchnią i swoim doświadczeniem. Proszę sobie po prostu najprościej w świecie zobaczyć, jak to robią te spółki, które przeszły do trzeciego etapu. W moim przypadku będzie to PBG, Cinema City i Asseco Poland. Tak jak te spółki to robią, tak naszym zdaniem przynajmniej. No tak, naszym zdaniem, czyli zarówno...
Ja zrobię selekcję negatywną, te co tam do ostatniego etapu oprócz Lugu. Przepraszamy bardzo, panie prezesie, ale no, ona jest bardzo ładna strona, ale nie z punktu widzenia inwestora indywidualnego.
Tak, czyli można po prostu jedynie wzorować się na tych stronach. Oczywiście nie, może nie z takim rozmachem i nie z takim budżetem, natomiast zawartość merytoryczna nie jest kompletnie tutaj skorelowana z tym, że za jakąś tam grafikę wydano kwotę X.
Tak. To moje słowo podsumowania, że tak naprawdę spora. To, jakie te strony mają być, tak? Że ktoś może usiąść w spółce i powiedzieć, ale ja nie mam tyle pieniędzy, co Orlen, to 10% to jest jakaś tam technologia, jak ta strona wygląda, a 90% to jest to, jak się ktoś do tej strony przyłoży. Jak to tam ją usiądzie i ją podczas pracy tam no, dopieści, mówiąc wprost. No dobrze, proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Łukasz Poremski.